Będziemy mówić o harmonii świata, o tym, że każdy ma swoje miejsce na ziemi. Słuchajcie, mamy tekst Kochanowskiego, który w końcu nie nazywa się pieśń jakaś tam, tylko nazywa się hymn. Co to za gatunek ten hymn? Do jakiego rodzaju literackiego należy? I czym się charakteryzuje hymn? Żeby można było tekst nazwać hymnem, to co on musi mieć? Taki podniosły styl, patetyczny. Do kogo się musi odnosić tam? Honor ojczyzna, tak? Standardowy. Czyli chwalimy kogoś, do kogo się zwracamy. I ten hymn działa też bez tytułu swojego, bo co to znaczy Kochanowski hymn? Częściej mówi się, że o tym, jako czego chcesz od nas, Panie, czyli jako tytuł służy nam incypit, czyli pierwszy wers. W hymnie bardzo ważna jest apostrofa. Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Kościół Cię nie ogarnie, wszędzie pełno Ciebie, i w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie. Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje. Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje. Wdzięcznym Cię sercem, Panie, wyznawamy, bo na to przystojniejszej ofiary nie mamy. Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami śliczniej uhaftował. Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi i przykryłeś jej nagość zioły rozlicznymi. Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi, a zamierzonych granic przeskoczyć się boi. Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają, biały dzień, a noc ciemna swoje czasy znają. Tobie kwoli rozliczne kwiatki wiosna rodzi. Tobie kwoli w kłosianym wieńcu lato chodzi. Wino jesień i jabłka rozmaite dawa, po tym do gotowego gnuśna zima wstawa. Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie, a zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie. Z Twoich rąk wszelkie zwierzę patrza swej żywności, a Ty każdego żywisz w Twej szczodrobliwości. Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie. Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie. Chowaj nas, póki raczysz na tej niskiej ziemi. Jedno zawsze niech będziem pod skrzydłami Twemi. Mówimy o tym tekście jako o manifestie w ogóle polskiego renesansu, bo ten polski renesans, jak już się rozwija, będzie, jego główną cechą będzie pokazanie Deusa Artifexa i Homo Artifexa i że między tym wszystkim jest harmonia na świecie. To jest stoicka harmonia, czyli równowaga. I on tutaj, zobaczcie, mówi, że to wszystko, mimo że mamy protestantyzm, przecież rozwijający się, to ten renesans polski nadal jest taki pełny wiary. Tutaj człowiek, mimo rozwoju nauki, nie ucieka aż tak bardzo od Boga. Jednak 10 lat średniowiecza swoje zrobiły. Nie możemy nagle się odciąć. Bo w innych krajach bywa inaczej zupełnie. W ogóle Bóg przestaje być często tematem tekstów, tak, w czasach renesansu. U nas jest. Zobaczcie, mamy tutaj informację o tym, że to Bóg jest ojcem ziemi, ale też ojcem przyrody. I to On wyznacza granice. On ustala, że nawet pory roku się Go słuchają, bo Go czczą. To jest ważne. Tutaj mamy taką personifikację nawet pór roku, które po prostu mają, wierzą w Boga. Zatem wiosna daje kwiaty, tak? Lato coś innego. Jesienią macie wino i jabłka. Że jest równowaga. Każdy wie, co w danym momencie ma robić. Nawet wody wiedzą, co mają robić, bo jak im Bóg powiedział, tu macie granice, to one nie wypływają poza swoje granice. To człowiek, pamiętaj, jest tą trzciną. Najwątpliwsze w przyrodzie, ale trzciną myślącą. Czyli człowiek jest oczywiście homo artifexem, jest twórcą, ale on jest też jednym z elementów przyrody. Czyli on w tej przyrodzie musi się odnaleźć. To nawet przyroda jest gdzieś tam na równi z tym człowiekiem. To jest takie poszanowanie też innych istot. Ale to, co odróżnia człowieka od zwierząt i od przyrody, to to, że on myśli. Tak, ale jest ten szacunek. Nie ma takiej postawy, że ja ponad wszystkim, więc jako człowiekowi mi się wszystko należy. Wręcz przeciwnie, bo mamy cnotę renesansową, czyli nie mogę chcieć mieć wszystkiego, nie mogę zagarniać, tak? Najważniejsze jest to, żebym żył dobrze i dbał o przyszłe pokolenia. No i właśnie, tutaj mamy piękne, może dlatego my mówimy o tym, że nie chcemy zagarniać, bo samo kolonizowaliśmy. Bo polski renesans według tekstów, może to jest próba afirmowania tego, że my chcemy harmonii, więc piszemy wiersze o harmonii, żeby ona się stała. Może tak było, tak? Przecież to też jest taka funkcja tekstów, taka funkcja magiczna, że piszę o tym, co bym chciał, żeby było, a nie koniecznie o tym, co jest. Ale jeżeli chodzi o renesans zachodni, to ewidentnie jest tutaj ta postawa, że człowiek, on odkrywa nowy świat, on może wszystko. Tak, ten wiek rozumu się zaczyna. I to będzie widać bardzo dobrze później w oświeceniu. My dopiero w oświeceniu tę pychę taką intelektualną przejmiemy. Bo na przykład będzie o tym, że człowiek jest w stanie góry przestawiać. Może wysadzać głazy. Tak, będą mówić, że dzięki rozwojowi techniki człowiek może sprawić, żeby przyroda była mu podległa. Ale to dopiero w oświeceniu. Jeszcze renesans jest pokorny. Ten polski renesans. Co to znaczy, że tyś fundament założył nieobeszłej ziemi? Tyś pan wszystkiego świata, tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował. To piękne, to jest odwołanie tego, że Bóg jest artystą, więc haftuje, nie? Nie, że wymiotuje, tylko że robi hafty, nie? Że na tej mamy nieboskłon i on tutaj wyszywa nam gwiazdki. No piękne to jest to porównanie, na takiego artyfeksa. Ale później mamy, tyś fundament założył nieobeszłej ziemi. Nieobeszła ziemia. Popatrz, jakie to jest piękne słowo. Jest nieskończona, znaczy takiej, której jeden człowiek nie może okiełzać, nie może przejść. Tak? Że, czyli ta ziemia, ta przyroda tutaj nawet jest ważniejsza niż człowiek, bo człowiek nie jest w stanie jeszcze jej ogarnąć. I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznymi. Goła ziemia, taka grzeszna ziemia, nie? Więc mamy ją przykryto, co jej ubranka, to wszystko. Pełny epikureizm. No i oczywiście tutaj dalej mamy, że skoro i wiosna, i lato się słucha, i jesień, i zima, słucha się Boga, także człowiek powinien. Zatem prosimy jeszcze Boga o to, żeby też nami się zaopiekował. Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi. Jedno zawsze niech będzie pod skrzydłami Twemi, tak? Czyli prosi o opiekę. To trochę nam się kojarzy może z psalmami. Nie, że mamy, chwalimy Boga, a później prosimy o łaskę, o troskę, o to, żeby się nami zaopiekował. To jest tekst z 1562 roku. To jeszcze ważne, że mamy rozróżnienie, że dzień jest biały, a noc ciemna. Tutaj nawiązuję do klasyków, kiedy wszystko, co jest tajemnicą, wszystko, co jest może jakieś grzeszne, niejasne, dzieje się w nocy, bo noc jest ciemna, pod osłoną nocy. Także tutaj też już gra tym rozróżnieniem, dzień, noc. W dzień jest życie, a w noc się dzieją dziwne rzeczy. No i na wasze nieszczęście kolejna pieśń, tym razem się nazywa Pieśnią drugą. I teraz chciałabym, żebyście się zastanowili, jak ją nazwiemy, jaką sobie damy, tak żebyście kojarzyli, jakiś roboczy tytuł. Tak jak 12 była o cnocie, to o czym będzie ta druga? Serce rośnie patrząc na te czasy. Mało przed tym gołe były lasy. Śnieg na ziemi wyższej łokcia leżał, a po rzekach wóz najcięższy zbieżał. Teraz drzewa, liście na się wzięły, polne łąki pięknie zakwitnęły. Lody zeszły, a po czystej wodzie idą statki i czosane łodzie. Teraz prawie świat się wszystek śmieje. Zbóża wstały, wiatr zachodny wieje, ptacy sobie gniazdo omyślają, a przed dniem śpiewać poczynają. Ale to grunt wesela prawego, kiedy człowiek sumienia całego ani czuje w sercu żadnej wady, przeczby się miał wstydać swojej rady. Temu wina nie trzeba przelewać, ani grać na lutni, ani śpiewać. Będzie wesół, byś chciał i o wodzie, bo się czuje prawie na swobodzie. Ale kogo gryzie mól zakryty, nie idzie mu w smak obiad obfity. Żadna go pieśń, żadny głos nie ruszy. Wszystko idzie na wiatr, mimo uszy. Dobra myśl, której nie przywabi, choć ktoś ściany drogo ujedwabi. Nie garcz moim chłodnikiem chrościanym, a bądź ze mną, strzeźwym i spijanym. To jest bardzo ciekawe. To jest pieśń, która mówi o ludzkiej psychice, o postawie. Tak, czyli świat jest piękny, że mówisz coś komuś, a on tak jakby tego nie słyszał, że to nie ma znaczenia. Mówisz mu, ciesz się życiem, zrób coś ze sobą. Nie, on to do niego nie dociera. Dlaczego do człowieka nie dociera to, że świat jest piękny? Dlaczego on nie dostrzega piękna? Bo go gryzie mól zakryty. Ten mól zakryty, który człowieka gryzie, sprawia, że nawet obiad mu nie smakuje, żadna pieśń go nie cieszy. Tak? Wszystko, co mu powiesz, wszystko, co on widzi, cała natura i piękność świata, wszystko, co jest, on tego nie dostrzega. Nie potrafi się cieszyć ze śpiewu ptaków. Dlaczego? Bo żeby cieszyć się harmonią świata, trzeba mieć harmonię wewnętrzną. Dobra myśl, której nie przywabi, choć kto ściany drogą jedwabi. Nie garcz moim chłodnikiem kruścianym. Co to jest ten chłodnik? To jest altanka, która zarasta krzakami. I on mówi do tego człowieka, którego gryzie mól zakryty, który nie potrafi się cieszyć harmonią. Nie garć tym, co ci daje. Ja ci daję epikurejskie szczęście. Usiądź ze mną, swoim przyjacielem w ogrodzie. pozwól sobie na to, żeby weszła w ciebie ta harmonia. Czyli nie garcz moim chodnikiem chrześcijanym, czyli moją altanką w ogrodzie, bądź ze mną, z trzeźwym i z pijanym. Czyli tutaj podmiot liryczny nie tylko mówi jako mędrzec do swojego przyjaciela, którego gryzie mól zakryty, ale mówi, bądź mi przyjacielem, kiedy ja będę miał zły stan. Bądź przy mnie, usiądźmy razem, przyjdź, usiądźmy razem pod, w tej altanie ogrodowej. Pomóż mi, żebym miał harmonię wewnętrzną, dzięki temu będę mógł dostrzegać harmonię świata. I to, co jest ważne tutaj, oprócz tego epikureizmu, mamy też przesłanie takiego stoicyzmu, to znaczy staraj się zachować spokój ducha. I to jest, zobaczcie, jakie piękne. Wiosną i latem jest, świat się wszystek śmieje, taki optymistyczny, jest to radość rodzenia się, radość życia. Ale nie zawsze w człowieku też to jest. Ptaki wiją gniazda, śpiewają już o świcie, że wielu ludzi żyje w rozpaczy takiej wewnętrznej i nie jest w stanie dostrzec tego piękna świata. Właśnie jest coś takiego, że ta rozpacz wciąga. To jest jak stare powiedzenie, nie patrz w otchłań, tak? Bo kiedy patrzysz w otchłań, to otchłań patrzy na ciebie. Że jest coś też podniecającego, myślę, dla ludzi w tym, że żyją w smutku. Że smutek tak działa, tak? I jest coś takiego, że smutek też może ci dawać jakieś poczucie spełnienia. Że chcesz być smutny. Po prostu. Może to jest kwestia... Nawet nie powiedziałabym, że to jest kwestia charakteru. Raczej to jest kwestia etapu rozwoju. Myślę, że w pewnym momencie człowiek już uznaje, że jest w stanie dobrze się czuć ze sobą, będąc szczęśliwym, a nie musi być smutnym. I że to jest o wiele mniej wyniszczające. Ziarno gorczycy, tak? Żeby trochę tej goryczy potrzeba jednak w życiu, żeby doceniać to, co ładne. O tym też będziemy mieć zaraz pieśń zresztą. Właśnie o tym. O tej znowu o równowadze. Później tutaj macie na liście psalm 8. Nie będziemy go czytać. Wszechmocny Panie wiekuisty Boże, kto się Twymi sprawy wydziwować może. Kto rozmówi, którym niezmierzony ten świat skończony. No generalnie wielka pochwała Deus Artifexa. Ale tylko dlatego jest tutaj ten psalm, żebyście wiedzieli, że Kochanowski przetłumaczył, no i oczywiście w swoim duchu, w duchu renesansowym, stworzył psał też. Czyli zbiór psalmów, jakby od nowa je napisał w języku polskim, ale też w takim duchu renesansowym. Czyli generalnie temat się zgadza, jest to tłumaczenie, ale tłumaczenie Kochanowskiego. Wtedy tłumacze bardzo dużo od siebie też dają. Jak będziemy robić tłumaczenia Mickiewicza, który tłumaczył z angielskiego, tak, Mickiewicz ogarniał dużo języków, i tłumaczył Giaura Byrona, to ten Giaur jest inny niż sam Giaur Byrona, bo on jest Giaurem, który ma dużo odniesień do polskiego romantyzmu. Dużo Mickiewicza tam jest. Więc to jeszcze było nieustalone, jak ma wyglądać praca tłumacza, że niekoniecznie musi być od nowa pisarzem, który robi coś na wzorcu, na tej kanwie cudzego tekstu. Tak samo nie było jeszcze prawa autorskiego, ale to o tym będziemy sobie mówić dużo przy romantyzmie, bo wtedy będzie moda na mistyfikacje literackie. To znaczy będziemy pisać, podszywać się pod kogoś generalnie. Będą takie pomysły. Teraz będzie pieśń trzecia i ona jest łatwa, bo ona będzie o fortunie. Jest to pieśń dla nas ważna, dlatego że będziemy się odwoływać do antycznej bogini Fortuny. Czego boginią jest Fortuna? Los, bogini ludzkiego losu. Koło Fortuny. Fortuna. Pieśń trzecia. Fortuna, rzymska bogini losu, ale właściwie takiego ślepego przypadku, tak to się tłumaczy. Czyli, że nie masz trochę wpływu na to. I jak już dzisiaj tutaj padło stwierdzenie, fortuna kołem się toczy, koło fortuny. Nie wierz fortunie, co siedzisz wysoko. Miej na pośrednie koła pilne oko, bo to nie stała pani z przyrodzenia. Często więc rada sprawy swe odmienia. Nie dufaj w złoto i w żadne pokłady. Każdej godziny obawiaj się zdrady. Fortuna, co da, to za się wziąć może, a u niej żadna dawność nie pomoże. A ci, co z tobą teraz przestawają, twej się fortunie nie tobie kłaniają. Skoro ta zniknie, tył każdy podawa jako cień, kiedy słońca mu nie stawa. Lecz jako sama oczy zasłoniła, tak swym pochlebstwem ludzi pobłaźniła, że drugi wyższej nosa gębę nosi, a wszystkie insze oczyma przenosi. Ty pomnij, że twój skarb u szczęścia w mocy, a tak się staraj o takiej pomocy, aby wżdy z tobą twego co zostało, jeśli zaś będzie szczęście swego chciało. Cnota skarb wieczny, cnota klenot drogi, Tego ci nie wydrze, nieprzyjaciel srogi. Nie spali ogień, nie zabierze woda. Nad wszystkim inczyn panuje przygoda. Przygoda to przypadek. Wszystkim rządzi przypadek, taka jest puenta. Ale ona też jest boginią ślepego losu i to ona nie decyduje, jak ma się zakręcić to koło, tylko ona kręci tym kołem. Ten, który siedzi wysoko, nie może czuć się spokojnie, bo to oznacza, że za chwileczkę mu się los odmieni. Fortuna była przedstawiona jako właśnie koło, które się kręci i na tym kole byli powsadzani ludzie różnych stanów. To jest troszeczkę tak jak z Dance Macabre, że człowiek nie decyduje. Nie, tu tam śmierć decydowała. Tutaj właśnie podlegamy temu ślepemu losowi, podlegamy tej fortunie. To oczywiście stoi w sprzeczności do idei predestynacji. Albo do idei fatum, że masz coś wyznaczonego w życiu. Tu niby jesteś kowalem własnego losu i sam decydujesz, ale pamiętaj, że fortuna czyha. I po to masz chwilę szczęścia, żeby ci chciało żyć, ale później musi być dół jakiś smutek, po to, żebyś doceniał wtedy te chwile, kiedy masz szczęście. Więc równowaga. Więc jak już jesteście szczęśliwi, to przeczuwajcie, że zło nadchodzi. Z tym będzie związana idea mesjanizmu, którą będziemy omawiać przy dziadach części trzeciej. Polska Chrystusem narodów, czyli powinna dać się ukrzyżować, ale kiedyś zmartwychwstanie, czyli wypuszczajmy naszych młodych chłopców, niech umierają w powstaniach, namawiajmy ich do tego, bo dzięki tej ich śmierci będzie przyszłość lepsza przyszłość dla innych pokoleń. Nie oni będą żyć, tylko jakieś tam późniejsze pokolenia będą żyć w wolnym świecie. Daj się zabić, bo jest wiara w to, że kiedyś się odrodzi i dzięki twojej śmierci i tych wszystkich młodych mężczyzn będziemy kiedyś wolni. Będziemy o nich pamiętać, będą żyć w naszej pamięci. Czyli jak żyć? No nie żyć, no. Ale słownie to wszystko dużo ładniej wygląda. Więc dlatego będą namawiać młodych chłopców cały czas do walki powstańczej. A i jeszcze z tej pieśni o fortunie, tam jest fragment o tym, że jeżeli ci się w życiu nie układa, to w co trzeba wierzyć? Komu się trzeba oddać? Czemu bardziej? Cnota skarb wieczny, cnota klenot drogi. Człowiek cnotliwy nie narzeka, że jest chwilowo nieszczęśliwy, bo wie, że światem rządzi fortuna. Jak pogodzić ideę harmonii z ideą fortuny? Harmonią też jest to, że mamy i wiosnę, i zimę, że coś się rodzi, a później umiera. Nie dufaj w złoto i w żadne pokłady. Każdej godziny obawiaj się zdrady. Fortuna co da, to za się wziąć może, a u niej żadna dawność nie pomoże. Żadna dawność w tym rozumieniu to znaczy nic, co miałeś. Czyli ona nie można jej przekupić. Tak? No i jeżeli jesteś bogaty, to wiesz, że zaraz to stracisz. To nie jest nigdy, nie masz niczego nigdy na 100% i nic nie trwa wiecznie. Przede wszystkim tutaj mamy wszędzie u niego ten stoicyzm i epikureizm. Jest jakaś idea złotego środka i ten stoicyzm bardzo pomaga ludziom, kiedy wierzą, że o losie decyduje fortuna. Tak? Ten właśnie ślepy traf, przypadek. Bo jeżeli jesteś stoikiem, to za bardzo się nie podniesasz i za bardzo się nie smucisz. Tak? Po prostu bierzesz wszystko na klatę. Na spokojnie. Takie jest życie. Jest to harmonijne. W każdym razie o tym stoicyzmie już wam teraz powiem. Jest taka pieśń, inaczej, co ja mówię, jest taki tren Kochanowskiego, kiedy on się załamuje. To jest tren 9, on ma wtedy kryzys. I jak się zaczyna ten kryzys, który nazywa się kryzysem renesansowego optymizmu, to są treny 9, 10, 11. I on wtedy ma mechanizm wyparcia wszystkiego, w co wierzył jako człowiek renesansu. Czyli jak wierzył w cnotę, wypiera. Wierzył w Boga jedynego? Wypiera. Wierzył w stoicyzm, to, że jest mądry, że mądrość kieruje jego życiem, wypiera to wszystko. I w trenie 9 z powodu cierpienia, którego nie potrafi sobie wytłumaczyć. W trenie 9 on powie, że kiedy się wspinał po schodach mądrości i był już u jej proga, to spadł z nich i stał się jednym z wiela. Taki zwykły człowiek. Wcale nie jestem stoikiem. Nie potrafię. W końcu do niego dojdzie. Nie potrafię być stoikiem. Za bardzo cierpię. Więc to, ile tam macie odniesień do antyku, które będę wam pokazywała w trenach, to pokazuje, człowiek, który cierpi, nie jest w stanie dbać aż tak od kunszt. Nie? Więc to jest konwencja. Bardzo duża śmiertelność była wtedy. Więc jako poeta się wczuł w taką sytuację. Sprzedawali nam do tej pory historię, że Orszulka istniała, no bo to jest tak bardzo emocjonalne. A że miał dużo dzieci, no to w to wierzyliśmy. ale są nadal ludzie przecież, historycy literatury, którzy badają twórczość Kochanowskiego i badają wszystkie księgi parafialne. Jak dziecko się rodziło, to musiało mieć chrzest. I nie ma śladu, że istniała taka Urszulka. A chrzest się robiło od razu po urodzinach dziecka, a nie, że się czekało. Ona umarła, miała 2,5 roku według trenów. Taki on mówił, że była taka mała. Nie ma śladów, że istniało takie dziecko. Dlatego raczej ta sugestia, że żona jest postacią literacką. Dzięki wam bardzo i widzimy się online!